Siostry, bracia, usłyszymy dzisiaj tę lekcję z takim poczuciem pokory, bo to nam dzisiaj Pan Bóg uświadamia, na jakim On materiale pracuje. Kim my jesteśmy przed Panem Bogiem? Jeśli potrafimy siebie odkryć w tych lekcjach, to o taką pokorę dzisiaj łatwiej. Pan Bóg nam pokazuje taki tygiel różnych zachowań, powodowanych emocjami, umiejętność słuchania, która jest okaleczona. Na szczęście jest tak, że Pan Jezus faktycznie ma moc. Czy teraz ma ją z pewnością tym wyraźniej od tej sytuacji, kiedy ją pokazał, że mają wtedy w Nazarecie. To nie były przelewki. Tym bardziej, jeśli weźmiemy pod uwagę takie dane archeologiczne, że Nazaret to nie było jakieś wielkie miasto. To była osada. Jak ci mężczyźni, bo to tak dzisiaj w ten Dzień Kobiet Pan Bóg robi taki humor nad mężczyznami. To głównie jest o świecie męskim. On był taki wtedy. Oni wtedy rządzili. No więc tak rządzili. Że nabożeństwo w synagodze zostało przerwane gniewem tych mężczyzn. Parunastu może. Naprawdę agresja musiała być duża, bo jeśli się weźmie pod uwagę topografię Nazaretu, tą dzisiejszą i te tradycje, które tam wytyczają pewne miejsca, to od tej synagogi, gdzie się ona wtedy znajdowała, do tego urwiska jest ponad 2 kilometry. 2 kilometry nie uspokoić się. Jaka to musiała być burza gniewu. Szarpać Jezusem, żeby go strącić. To nie idą sobie, chodź, pójdziemy. To trzeba sobie to wyobrazić. To jest taka szarpanina. To pokazują mu jego koledzy. Nie? To jest tak, że Jezus tam wyrósł. On wrócił jako już zwany rabbim. Ale to są koledzy z dzieciństwa. Nie? To są ludzie, którzy zamawiali u niego tam różne ciesielskie usługi przy domach. I nagle powiedział im coś takiego. Nad czym ostatecznie zapanował. Przeszedł przez ten gniew. Przeszedł przez to wzburzenie. Co im takiego powiedział? No właśnie powiedział im taką prawdę, którą od razu zilustrowali. Żaden prorok nie jest akceptowany. To polskie tłumaczenie, mile widziany, to jest właśnie takie zaokrągłe. Oni pokazali, że go nie akceptują jako proroka. Jako cieśle tak. Traktować i myśleć o nim, że jest synem Józefa, to w porządku. Trochę się odbijają te problemy religijne współczesności, może i każdego wieku. W jakiej mierze można zaakceptować Jezusa? A na co nie ma zgody? Wręcz tym, że przerwiemy nabożeństwo i że wyrzucimy go z kościoła. Wyrzucimy go ze świątyni. Powiedział im dwie rzeczy, też bardzo emocjonalne. Trochę tu jest to ukryte w tych historiach dwóch tych proroków, ale to jak już ten wątek dotknęłem, siostry, bracia, niech mi będzie wolno powiedzieć, Eliasz zostaje posłany do wdowy w Sarepcie Sydońskiej. Eliasz jest prorokiem, który ucieka przed Izabel, a Izabel pochodzi z Sydonu. To znowu Pan Bóg się jakby uśmiecha nad tym prorokiem i z tym jego takimi trudnymi emocjami. Posyła go w oko cyklonu. Posyła go w to miejsce, skąd pochodzi jego prześladowczyni. Aby się tam spotkał, tu znowu, drogie siostry, musicie wybaczyć, ale wdowa w starożytności, wdowa w Biblii to jest obraz strasznej nędzy. Zresztą ta wdowa opisana na kartach Księgi Królewskiej taka była. Ona już była gotowa na śmierć. Zbieram oto drewno na podpałkę. Mam jeszcze trochę mąki w naczyniu, upiekę pod płomyk i potem razem z moim synem umrzemy. I w takie coś Pan Bóg z tymi rozbitymi, z tymi naprawdę zdruzgotanymi emocjami i pewnie myślami też posyła Eliasza. Żeby tam odżył przy takim nic, przy takim nikim. Kto się nie liczył w tamtym świecie. A Pan Bóg właśnie na takiego kogoś, kto się nie liczy, z kim się nikt nie musi przejmować, Pan Bóg potrafi ocalać. To jest właśnie ten pomysł Pana Boga. Można go traktować nawet jako taki humor Pana Boga, chociaż nikogo tam do śmiechu nie było, przynajmniej z początku. Elizeusz, no tą lekcję dziś usłyszeliśmy wyraźniej. Czego tu się nie dzieje? Nie straćmy dzisiaj w ten Dzień Kobiet z oczu i uwagi tej, która też ma swoje uczucia. Nie? Ona się tu pojawia na początku. Uprowadzona w niewolę dziewczyna. No, na szczęście niedaleko. To jest 150 do 200 kilometrów, ale ją porwali. Dali ją na służącą do bogatej pani. Ale co taki człowiek może mieć w sobie? Jak ona się modli jako Żydówka? O co ona prosi Pana Boga? I pokazana jest jako taki człowiek poczciwy. Złamali jej życiorys, nie wie jak się to skończy, a widzi nieszczęście męża tej swojej chlebodawczyni, to trudno, pewnie i dawała chleb, ale to raczej była właśnie forma takiego niewolnictwa. I ona mówi, że jest rozwiązanie tego kłopotu. Jest prorok w Izraelu. No i potem mamy już cały uruchomiony ten świat męskich działań. Usłyszeli, ale nie do końca. Coś chcą zrobić, ale nie za bardzo. Król pisze list, ale do drugiego króla. Pisze mu, ty go uzdrów, tak jakby w ogóle gdzieś tam się coś pogubiło po drodze. Detale nie mają znaczenia. Najważniejsza jest działalność, zbawimy świat. Tu jest właśnie i idzie. A ten drugi znowu, jak to przeczytał, to od razu wojna będzie, tu szaty rozdzieram, wieść idzie. Jest, siostry bracia, w tej narracji księgi natchnionej taką rzecz, którą między wersetami można łatwo doczytać. To oni tam wtedy sobie nie wysyłali wiadomości tekstowych. Znaczy, jedna rzecz, która tam jest z takich boskich rzeczy, które Pan Bóg stworzył, to Pan Bóg stworzył czas. Tam też, tak jak ci mieli 2 kilometry, czyli pewnie około 20 minut, jak wlekli tego naszego Zbawiciela na to urwisko, tak ci mają dużo więcej czasu. Ci mają pewnie przynajmniej ze 2 tygodnie. Ten Naaman gdzieś tam zastanawia się, co teraz z nim będzie, kiedy wracać do domu. Ten król ma czas, żeby ktoś tą szatę zacerował, że już może do tej wojny nie będziemy się zbroić. Nie? I w tym czasie jest Boży człowiek. Nie? Jest Elizeusz w swoim domu, gdzieś w Samarii. I posyła do króla taką informację uspokajającą. Więc Eliasz, następca Eliasza, Elizeusz, uspokoił sytuację, ale bardzo do szału doprowadził Naamana. Tu znowu są emocje. Pan Bóg pracuje na nas, tacy jesteśmy. Ten znowu, jak usłyszał, co ma zrobić, to wpadł w szał. To znaczy, no bo prorok nawet nie wyszedł. To ten czas, jak tak płynął na tą korzyść wszystkich, to się wydawało, że upłynął na niekorzyść Naamana, bo on sobie już przez te dni zaplanował całe działanie. Nie? Może jakieś kurze stopki, tajemnicze zioła, oko kruka, wszystko to do takiego waru tej czarownicy, nie? I to może by pomogło. A Elizeusz w imieniu Pana Boga mówi mu coś, co można naprawdę przeczytać, jako zrobisz z siebie głupka. Znaczy, musisz uwierzyć, że wchodząc i wychodząc 7 razy do rzeki, i to faktycznie w porównaniu z tymi rzekami do Damaszku, no to taki potoczek płynie. Będziesz uzdrowiony z trądu, którego nikt nie może uzdrowić w tym świecie. Siostry, bracia, od razu, to jest piękna katecheza starotestamentalna o chrzcie, o Eucharystii, o bierzmowaniu. Może ktoś przyjść, kto nie wie, czym jest Eucharystia. Co to takiego? Chleb, który daje życie wieczne. Ktoś zaproszony na chrzest, a dawno nie był w kościele, przypomina sobie, niemożliwe, po co ta woda? Daje zbawienie. To jest ten sposób działania Pana Boga. Musisz się upokorzyć. Musisz przy tych wszystkich wykwitach inteligencji w sobie współczesnych, cywilizacji, które się pomnażają, zrobić z siebie wobec tego wszystkiego głupka, tego głupka, o którym wczoraj Pan Bóg wspominał, nie? Że to według świata naprawdę jest głupstwo. Godne porzucenia, nie? Wzgardzenia. No i świat tak skarby traci. Nie? Są tacy ludzie, są nasi bracia i siostry, którzy to wszystko odrzucają, bo to jest takie nic. No ale Pan Bóg tak powiedział, że to nic zbawi, że to nic uzdrowi. No i na szczęście miał ten Naaman ze sobą całą służbę, która go namówiła, może odwrócimy, nie będziemy patrzeć, jak się rozbierzesz do naga i będziesz wchodził do tej rzeki 7 razy. Tak. 1, 2, jeszcze 6, jeszcze 7. I Pan Bóg zadziałał. Piękna lekcja. A dziś chciałem, żebyśmy zobaczyli i w tych wersetach, i między tymi wersetami, na czym to Pan Bóg pracuje. Na szczęście dobrą nowiną jest to, że Pan Bóg ma moc taką, która te wszystkie emocje, wzburzenia, tygle postaw, zachowań potrafi przejść na wskroś. Potrafi to wszystko minąć. W trosce o człowieka, w trosce o tego wzburzonego, w trosce o tego zrozpaczonego, w trosce o tego, kto się czuje porzucony, nie? Potrafi mimo tego, co tam jest takie szorstkie, słabe, przejść zbawiając, oczyszczając, umacniając. Piękną lekcję dzisiaj, w ten dzień wielkopostny, Pan Bóg daje Kościołowi. Jeśli się odnajdujemy na kartach tych obrazów, które już dzisiaj są dla nas historią, to dobrze, jak się nie odnajdujemy, to jeszcze może się niejedno w naszym życiu wydarzyć. Pamiętajmy o tym, że Pan Bóg, który to kazał zapisać natchnionemu autorowi, pisze też o nas. Odkrywa to przed nami i nam przypomina, że taką ma moc. Przeszedłszy pośród nich, w tamtym przypadku się oddalił, ale oddala się cały czas zapraszając, pociągając za sobą. On tylko wie, gdzie iść, jak iść i mimo czego da się iść. Nie? I z jakim bagażem, z jakim balastem potrafimy iść za Nim. Amen.